Dzisiaj mamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego i to jest taki czas, kiedy w Kościele przede wszystkim modlimy się o ochronę życia poczętego. Wielu spośród tych, którzy dzisiaj byli obecni w kościołach, składali przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego, to znaczy obiecali Panu Jezusowi, że będą codziennie się modlić o to, żeby jakieś dziecko, które zostało poczęte, mogło się narodzić. I w zasadzie zauważyłem, że od wielu lat jest w Kościele taka właśnie narracja, która skupia się albo na zwróceniu uwagi na konieczność modlitwy w intencji ochrony życia. I to jest bardzo ważne, można powiedzieć wręcz najważniejsze. Ale gdzieś po drodze pomija się kobiety, które dotknął ten problem, a więc kobiety, które zgodziły się poddać aborcji. I ponieważ o tym się mówi mało, to bardzo często do takiej powszechnej świadomości, także ludzi, którzy są w kościele, dociera taki przekaz, że to są złe kobiety, to są morderczynie własnych dzieci, że to są po prostu najgorszy gatunek kobiet, jaki chodzi po tej planecie. Ja myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo nie można w taki sposób patrzeć na te kobiety. Przede wszystkim są to kobiety bardzo, bardzo nieszczęśliwe, które przeżywają niesamowite cierpienie, traumy. Popatrzcie, że bardzo często właśnie widzimy gdzieś tam w telewizji obrazy uśmiechniętych kobiet, z reguły są to feministki, które mówią o tym, jak dobrze jest, kiedy można sobie swobodnie pójść do jakiejś kliniki, poddać się aborcji, że to powinno być prawo w ogóle każdej kobiety, że te, które to zrobiły, są szczęśliwe i znowu te, którym ogranicza się dostęp do aborcji, to są nieszczęśliwe. I może taki właśnie gdzieś obraz zostaje, właśnie takiej uśmiechniętej kobiety, która mówi, jak to dobrze jest, że popełniła w swoim życiu aborcję. I właściwie to każdej kobiecie poleca coś takiego. Oczywiście jest to jakieś nieporozumienie, wielkie kłamstwo. Sam pamiętam, szczególnie na początkach swojego kapłaństwa, może nawet jeszcze wcześniej w seminarium, zastanawiałem się, jak to będzie, kiedy przyjdzie do mnie do spowiedzi jakaś kobieta, która popełniła aborcję. Zastanawiałem się, co ja wtedy jej powiem, jak ją potraktuję. Pierwsza myśl była taka, że mam do czynienia naprawdę z jakąś bardzo złą kobietą, a więc też to myślenie było bardzo ograniczone. A może właśnie wyobrażałem sobie, że pojawi się kobieta, która tak bez emocji powie, popełniłam aborcję i tak dalej, więcej grzechów nie pamiętam. Tak jakby zupełnie po niej to spływało, że ona zabiła jakiegoś człowieka. Naprawdę zastanawiam się, jak ja wtedy zareaguję na takie sytuacje. I rzeczywiście jakoś niedługo po święceniach przydarzyło się, że przyszła do mnie taka kobieta i mówi między innymi to, że zabiła swoje własne dziecko. I pamiętam wtedy, tak mi serce waliło jak dzwon, się zastanawiam, Boże Święty, to już teraz, co ja mam jej powiedzieć, jak ją mam potraktować? Już w sumie nie pamiętam, co jej powiedziałem. Ale pamiętam, że wiedziałem, że mam przed sobą kobietę, która coś przeżywa, coś strasznego, że to była też spowiedź po wielu latach i że od tego, co ja powiem, zależy jej dalsze życie. I w takich sytuacjach ja się zawsze zastanawiam, modlę właściwie, Panie Jezu, co Ty byś powiedział tej kobiecie na moim miejscu? I od razu mi przyszedł ten obraz, kiedy przychodzi kobieta, którą miano ukamienować przed Chrystusa i Jezus mówi, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Nikt nie rzucił. Jezus pochyla się nad nią i mówi, nikt ciebie nie potępił, to ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Przyjął ją z wielką miłością. W spojrzeniu Jezusa ukryła się doskonała znajomość dramatu tej kobiety. On widział jej życie od pierwszych dni aż do tego momentu, do tego dnia, w którym wydarzyło się w jej życiu to zło, ale także widział to, co później działo się w jej życiu, to jej wielkie cierpienie. I on nie mógł jej potępić, nie pozwolił nikomu jej potępić. Owszem, nie powiedział jej, jesteś bez winy. Nie, uznał jej winę. Nie zaprzeczył temu, że w jej życiu dokonało się coś tragicznego. Ale okazał jej miłosierdzie, przebaczył jej i powiedział, nie grzesz więcej. Tak właśnie działa Jezus. On doskonale zna każdego człowieka. Ja myślę, że tego nam trochę brakuje teraz w Kościele, że wiele, wiele osób potrafi bardzo lekkomyślnie wypowiadać się na temat aborcji, która oczywiście jest wielkim złem. Trzeba robić wszystko, żeby tej aborcji nie było. Ale trzeba mimo wszystko patrzeć na ten problem całościowo. Że to nie jest tylko jakiś akt pozbawienia dziecka życia, ale że jest to przede wszystkim dramat życia jakiejś kobiety, czasem też mężczyzny, czasem małżeństwa, który doprowadził do takiej właśnie sytuacji, że dziecko zostało zabite. Ja myślę, że mimo wszystko w Kościele katolickim coraz więcej osób chce pomagać takim kobietom. Widzi ich nieszczęście, że to nie jest tak, że istnieje tylko jakaś jedna strona medalu, no, która w taki bardzo krytyczny sposób spogląda na ich życie. Że na szczęście są osoby, które widzą ich dramat i chcą im pomóc, tak jak Jezus pomógł tej kobiecie cudzołożnej. Często są to osoby, które same były w podobnym doświadczeniu, które popełniły aborcję, ale w jakimś cudem udało im się spotkać z Panem Jezusem, z Jego przebaczeniem, inaczej spojrzeć na swoje życie. I te właśnie osoby później pomagają osobom, które są w podobnym doświadczeniu. Tak przynajmniej wynika z moich dotychczasowych duszpasterskich doświadczeń, że właśnie one, które same kiedyś przeszły przez to samo piekło, cierpienie, ale też i później uzdrowienie i przebaczenie, w najlepszy możliwy sposób pomagają ofiarom aborcji. Dobrze, że takie osoby są, one tworzą różnego rodzaju stowarzyszenia oferujące pomoc takim kobietom. Czasem mają to formę, jest to w formie jakichś rekolekcji, dni skupienia czy warsztatów i bardzo dobrze, że tak jest. Ja życzę co najmniej każdemu kapłanowi, żeby przynajmniej raz wziął udział w takich rekolekcjach dla osób z tego rodzaju doświadczeniem, by przynajmniej mógł się przekonać naocznie, że to nie jest takie proste, że jakaś kobieta popełnia aborcję. I myślę, że przede wszystkim my sami musimy się zastanowić nad tym, dlaczego jakaś kobieta podjęła tak fatalną, tak tragiczną dla niej samej i dla jej dziecka decyzję. Jakie wydarzenia do tego doprowadziły. Wiele osób niestety myśli, że to jest jakiś impuls, albo może właśnie wyrachowana, przemyślana decyzja, w której kobieta bez serca chce pozbawić siebie jakiegoś problemu. To tak akurat nie jest. Na taką decyzję składa się bardzo wiele czynników i to czynników, które nieraz swój początek mają dokładnie w dniu przyjścia na świat tej kobiety i okoliczności, w jakich przyszła na świat. Przede wszystkim ja zapamiętałem z takich spotkań, rekolekcji, czy właśnie z tych spowiedzi kobiet, które z takim problemem się do mnie zgłaszały, jedno słowo. Grób. One czują się jak w grobie. To jest takie jakieś słowo klucz. Że tak one patrzą na to swoje życie. Nawet te, które na co dzień uważają, czy udają, że podjęły słuszną decyzję, one mówią, że ja żyję w grobie. Że to jest po prostu taki zimny grób. Naszym zadaniem jest pomóc im wyjść z tego grobu, z tego doświadczenia śmierci, które się za nimi wleczy. Później jeszcze będę mówił o demonach śmierci, ale no właśnie, to jest właśnie takie doświadczenie grobu. Myślę też, że do tego grobu wpędza ich to powszechne potępienie osób, które nieustannie na każdym kroku pokazują im, że one właściwie nie mają prawa nazywać siebie ludźmi po takim doświadczeniu. I tak jak wcześniej, te osoby nigdy nie mogły otrzymać właściwej pomocy z różnych przyczyn zła, które stało się ich udziałem, tak potem też nie ma wśród nich osób, które mogłyby im pomóc poradzić sobie z tym problemem, jakim była aborcja. Wiele kobiet, które dokonały aborcji, łączy to, że same były ofiarami. I to od najmłodszych lat. I myślę, że w największej grupie są to kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej, molestowania, gwałtów, kazirodztwa, znęcania się psychicznego czy emocjonalnego ze strony najbliższych. Są jeszcze jakieś inne sprawy, które mogą wyjść w życiu takiej kobiety, ale moim przekonaniem, z moich obserwacji wynika, że właśnie to jest najbardziej liczna grupa. myślę, że nie jest trudno wyobrazić sobie, co musi dziać się w sercu czy w psychice takiej kobiety, która od najmłodszych lat była raniona przez swoich najbliższych, przez najbliższe otoczenie właśnie w dziedzinie seksualnej. Jak bardzo cierpiały z tego powodu, że nie otrzymały żadnej pomocy, że wstydziły się o tym powiedzieć, czy to najbliższym, czy nawet obcym osobom, bo je potępiały, oskarżały. No to jest tak jak właśnie w krajach muzułmańskich. Kobieta, która została zgwałcona, ona też jest później karana śmiercią. No taka jest logika w tych krajach, że jeżeli została zgwałcona, to widocznie kogoś musiała sprowokować, czyli że jest jej wina i że jest godna śmierci. A mówi się, że w naszych krajach to nie ma takiego barbarzyństwa. No bezpośrednio nie, ale skazuje się taką kobietę na śmierć moralną w bardzo podobny sposób. Sama sobie jesteś winna, sama doprowadziłaś do tego problemu, radź sobie sama. I też poniekąd skazuje się ją na śmierć. Nie otrzymują żadnej pomocy. Jedyne, co mogą zrobić, to gdzieś głęboko w sercu ukryć te niezagojone rany i próbować z nimi żyć. Ale nie da się żyć z takimi ranami. To jest jak taka rana, która nigdy się nie goi, która ciągle ropieje, zadaje coraz większe cierpienie. Jak taki człowiek, który tak głęboko cierpi, może być zdolny do tego, żeby móc w normalny, zdrowy sposób funkcjonować, czy nawet też w bezpieczny dla siebie, czy dla kogoś innego sposób reagować w takiej sytuacji, jak niechciana ciąża? Jest po prostu niemożliwe. Jest wielka, głęboka niezdolność do tego, żeby móc w normalny, zdrowy sposób zareagować, choćby na stres związany z tym, że pojawiło się dziecko, którego taka kobieta zupełnie nie zaplanowała, nie chciała. I jeszcze do tego dokłada się presja ze strony najbliższych. Czy to sprawcy ciąży, tego biologicznego ojca, czy ze strony rodziny. Jest problem, musisz go sama rozwiązać. Musisz natychmiast rozwiązać ten problem, tę sprawę. Często też mówi się tej kobiecie, że już mało przyniosłaś nam wstydu, chcesz przynieść wstydu jeszcze więcej. Jakie to jest obciążenie? Co musi się dziać w jej sercu, kiedy spotyka się z takimi właśnie wyrokami? No i oczywiście wybiera najgorsze możliwe rozwiązanie, no, które zresztą podpowiada się jej, że to jest jedyna opcja, jaką może zrobić. W wielu sytuacjach wprost mówi się kobiecie, masz po prostu usunąć to dziecko. No tylko, że ona tak naprawdę znowu powiększy swoje nieszczęście, to swoje cierpienie. I ta świadomość, że kobieta wybrała źle, pojawia się niemal natychmiast po zabiegu, po aborcji. I to popycha taką kobietę do wielu innych aktów autoagresji. Choćby to, że ona coraz bardziej siebie nienawidzi. Ona już wcześniej siebie nienawidziła. Nienawidziła siebie za swoje życie, za to, kim jest, za swoje ciało, za wszystko. Ale teraz nienawidzi siebie jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej nienawidzi osób, które ją skrzywdziły, które doprowadziły do tego stanu. Żeby stłumić tę właśnie krzywdę, która pojawiła się w jej życiu, w jej sercu, no niestety pojawiają się różnego rodzaju używki. Alkohol, ale niestety także i działania samobójcze. Bardzo duża ilość kobiet, która odebrała swoje życie, to są właśnie osoby, które przeszły przez aborcję, wcześniej też zabiły własne dzieci. To tylko pokazuje, w jakim wielkim one są cierpieniu, w jakiej wielkiej traumie. Czasem widzimy, że niektóre osoby bardzo poranione, będące z sobą w wewnętrznym konflikcie, potrafią zadawać sobie samym wielkie cierpienie. I aborcja dla tak bardzo poranionej kobiety bywa jednym z najbardziej brutalnych sposobów zadania sobie samej cierpienia, swojemu ciału, duszy, psychice. I ktoś powie, że to jest nieracjonalne. Jak można samemu sobie zadawać cierpienie, samego siebie karać za sprawy, za które w ogóle taka kobieta nie powinna odpowiadać, ponosić odpowiedzialności za to, że przyszła na świat w rodzinie alkoholika, za to, że była wykorzystana seksualnie jako dziecko. Dlaczego ona siebie samą karze? Nie wiemy, ale tak właśnie funkcjonuje psychika wielu takich kobiet. I one po tym doświadczeniu samych chcą siebie ukarać w taki właśnie sposób. Jedna z kobiet powiedziała, że Ja nie wiem, dlaczego tak postępuję, ale ja wiem, że ja tkwię w jakiejś otchłani, która nie ma żadnego dna, w jakiejś beznadziei. Niektóre mówią, że rządzą nimi jakieś tępe, bezmyślne instynkty. No niestety właśnie takie skierowane przeciwko samej kobiecie, autoagresywne. Te instynkty domagają się jej bólu. I ta kobieta zadaje sobie ból i też niestety właśnie w taki sposób, że powiększa ten swój ból przez zabicie własnego dziecka. Jeszcze raz mówię, dla wielu jest to sprawa zupełnie nieracjonalna. Ale no jaki wielki musi to być ból, skoro kobieta właśnie w taki sposób szuka jakiejś ucieczki od tego stanu życia, w jakim jest. I takie stany mogą trwać długie lata w życiu kobiety. Nikt jej nigdy nie rozumiał, nikt nigdy nie pomógł, nikt nie zatrzymał spirali przemocy, która się w niej nakręcała, była pozostawiona sama sobie. I tutaj naprawdę niewiele trzeba, żeby pojawiła się decyzja o aborcji. Wspomniałem, że bardzo często tym gruntem, na którym pojawia się to pierwsze, ale też największe, najbardziej głębokie zranienie, to jest właśnie sfera seksualna. Nie jest to tajemnicą, bo chyba każdy z nas wie, że jest to jedna z najbardziej wrażliwych sfer człowieka. I to, co łączy wszystkie kobiety, które padły ofiarami przemocy seksualnej, jest fakt, że gardzą swoim ciałem i w ogóle swoją seksualnością. I znowu ktoś powie, jak można zabić swoje własne dziecko? Jak nie można je pokochać, czy znaleźć w sobie siłę, żeby pokochać to życie, które w nim jest? Ale trzeba na to spojrzeć z perspektywy tak bardzo poranionej seksualnie kobiety. Ona wcześniej znienawidziła swoją seksualność, znienawidziła swoje ciało, gardzi nim i niestety będzie też gardzić, będzie odrzucać to, co jest owocem tej seksualności. Czyli niestety odrzuci to życie, które w niej się narodzi. Nie będzie potrafiła je zaakceptować, tak jak nie potrafiła zaakceptować swojego ciała. Nie potrafi spojrzeć na to życie w kategoriach daru. Widzi to jako kolejną ranę. I decyzja o aborcji będzie oczywiście kolejną tragiczną pomyłką. Ale w tej sytuacji jawi się jako jedyne rozwiązanie. Pojawiła się w niej nowa rana i po prostu musi ją z siebie usunąć. Kolejną taką przestrzenią, która stwarza niestety podatny grunt na aborcję w życiu kobiety, to jest brak ojca. Bardzo wiele kobiet, które ma za sobą doświadczenie aborcji, powie: zabrakło w moim życiu ojca. Jego obecność, czułość, to jest właśnie ta nieobecność, albo fizyczna, albo emocjonalna. I tę pustkę kobieta niestety będzie zapełniać jakimiś przypadkowymi relacjami z przypadkowymi mężczyznami. Może sobie przy tym zrobić ogromną szkodę, ogromną krzywdę, bo nie każdy mężczyzna, który znajdzie się w jej pobliżu, który się nią zainteresuje, będzie zdolny do tego, żeby emocjonalnie wesprzeć ją w tym momencie, kiedy pojawi się z ich relacji seksualnej dziecko, życie. No najczęściej właśnie tak nie jest. Znowu zostaje pozostawiona sobie. Była pozostawiona przez ojca, będzie pozostawiona przez tego swojego partnera. I wtedy pomyśli sobie, jak ja bardzo cierpiałam, bo nie miałem w swoim życiu ojca. Nie chcę skazywać mojego dziecka na to samo, że będzie musiało wzrastać bez ojca. I znowu pojawia się ten szatański pomysł. Lepiej, żeby to dziecko nie żyło, żeby nie istniało, niż żeby musiało cierpieć tak jak ja. No, tak powiedziałem celowo, że to jest szatański pomysł, bo potem oczywiście przychodzi jakby w całej jasności świadomość, że to był tragiczny wybór. Że nie powinna była tak zrobić, ale w tym momencie tak właśnie myśli, tak to czuje. Tak właśnie się dzieje, kiedy brakuje młodej dziewczynie, młodej kobiecie ojca. Gdyby mężczyźni byli tego świadomi, jako ojcowie, jak bardzo ważna jest ich obecność, obecność w małżeństwie, dorastaniu dzieci od najmłodszych lat, myślę, że nie byłoby problemu aborcji. Jaki jest paradoks? Taki, że wiele kobiet ma świadomość wad własnych ojców. Że na przykład był alkoholikiem, że był seksoholikiem, że nie był w stanie dochować wierności własnej żonie, czyli ich matce. I potem właśnie paradoksalnie okazuje się, że trafiają na mężczyzn, no, którzy są prawie że klonami ich własnych ojców. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy one były ślepe? Czy tego nie widziały? Nie, one to widziały. Często właśnie przeczuwały, że to jest mężczyzna, no, który przypomina w wadach jej własnego ojca. Ale znowu pojawia się jakiś bardzo dziwny, niezrozumiały model myślenia, że to będzie jakąś formą naprawienia przeszłości, poradzenia sobie z przeszłością, że ona właśnie zwiąże się z tym mężczyzną i stworzy z nim dobry związek, że w ten sposób naprawi jakąś taką irracjonalną relację z ojcem, który już być może często jest gdzieś daleko i tak nie chce mieć relacji z własną córką. Ona chce stworzyć jakąś drugą, poboczną relację podobną do tej z ojcem i gdzieś tam pobocznie jakieś drugie ja kobiety chce naprawić tą pierwszą relację, co jest zupełnie niemożliwe. I wchodzi właśnie w taki błędny związek z tym przypadkowym mężczyzną, niezdolnym do tego, żeby być ojcem. I potem znowu jest sama, cierpi i właściwy grunt, żeby niestety znowu podjąć tą tragiczną decyzję o aborcji. Tak samo też jest bardzo ważna relacja z własną matką takiej kobiety i od najmłodszych lat. Dziewczyna bardzo obserwuje swoją mamę, bo to jest też kobieta. I to, w jaki sposób ona będzie traktowała siebie, swoje ciało, swoją kobiecość, seksualność, w jaki sposób przeniesie na to dziecko, na swoją córkę. Tragedią jest to, że bardzo wiele kobiet gardzi swoim ciałem, swoją seksualnością. Na przykład gardzi darem macierzyństwa i mówi do tych dziewczynek, które mają po lat kilka, kilkanaście, najgorsze lata mojego życia to wtedy, kiedy byłam w ciąży, z tobą w ciąży. Zadałaś mi wiele cierpienia, byłeś przez ciebie, nie mogłam, nie wiem, skończyć studiów, wyjechać sobie gdzieś na wakacje za granicę. I ileś tam lat mojego życia przegranych, bo dzieci, dom i tak dalej. I ta dziewczyna to słyszy. I macierzyństwo jawi się jej jak najgorzej. Często te kobiety, one mają świadomość, że nie zaznały prawdziwej miłości, czułości od własnych matek, bo zostały przez te matki odrzucone w jakimś sensie emocjonalnym, psychicznym. Nawet takie matki nie mają skrupułów, by powiedzieć do własnych córek, że ciebie wcale nie chciałam. Ty jesteś tutaj przypadkiem. Jest coś takiego też jak syndrom ocaleńca. Czyli na przykład przyszły na świat dzieci, które mają świadomość tego, że były niechciane przez rodziców, może nawet miało dojść do aborcji, tylko z jakichś przyczyn do niej nie doszło. I mają też może świadomość, bo tacy rodzice czasami się z tym nie kryją, że no, miałabyś jeszcze trójkę rodzeństwa, ale trzy razy była aborcja w moim życiu. Niektórzy mówią o tym tak, jakby chodziło, no nie wiem, o to, że po prostu tak się tak wydarzyło. No, niektórzy wiedzą, że to jest jakieś wielkie zło i chcą się rozprawić z tym złem swojego życia, mówiąc po latach swojemu dziecku, że wiesz, no, było u nas w przeszłości takie zło, tragedia. I w jednym i w drugim przypadku. Będzie to na pewno potężny cios dla takiego kogoś dowiedzieć się, że no miał mieć brata, siostrę, może ich kilku, ale nie przyszli na świat, bo była aborcja, czy tam kilka aborcji. Jest to bez wątpienia potężny cios. No, myślę, że nie musimy mieć wielkiej wyobraźni, postawić się na miejscu takiej osoby, by któryś z naszych rodziców tak do nas powiedział. Jak bardzo zostalibyśmy obciążeni psychicznie. I oni żyją właśnie z taką świadomością tak zwanego ocaleńca. I ich cierpienia wcale nie są mniejsze niż takich osób, które dokonały aborcji. One też mówią, że czują gdzieś cały czas właśnie ten grób. Często jest jakiś rodzaj depresji. Takie poczucie, że moje życie nie daje mi żadnej radości, że to moje istnienie jest jakimś przekleństwem dla mnie. Niedawno poznałem kobietę, która no teraz ma gdzieś tam pod 40, 30 parę lat i ona mówi, że niedawno dowiedziała się od swojej matki, że ona nigdy nie miała przyjść na świat, że no to zupełnie przypadkiem coś tam nie zadziałało, co miało zadziałać antykoncepcyjnie, miało ją zabić. Coś tam nie zadziałało i się okazało, że ona jednak mimo wszystko przyszła na świat, że ją odratowali. I ona mówi, ja całe życie to czułam, że coś tutaj nie gra z tym moim życiem. Ja całe życie wiedziałam, że coś tam nie gra. I jeszcze się przy okazji dowiedziała, że kilkoro jej rodzeństwa, no niestety, nie miało tyle szczęścia, co ona, że ich powinno być więcej. Jak bardzo ona cierpiała. No właśnie. ta relacja z matką, jakże ważna dla tej dziewczyny. I ona mówi, ja nie odczuwałam tej miłości. Jak to się mówi nieraz dzisiaj, taki zimny chów ze strony matki. Też jakiś czas temu poznałem taką kobietę, która tak właśnie mówiła, matka zmarła i po jej śmierci przyszła do mnie, że ja nie potrafię przebaczyć mojej matce, bo ona nigdy nie okazała mi miłości. Nigdy nie okazała mi miłości. I tu okazało się później po jakimś czasie, że ta jej matka już nieżyjąca, to ktoś powiedział z rodziny dalszej, chyba matka chrzestna, że ona była też wykorzystywana seksualnie przez kogoś bliskiego z rodziny. I później weszła w jakiś taki związek i w ogóle ta sfera seksualności była dla niej takim przekleństwem. Jak się poczęło dziecko, to tylko to jedno, jedyne. Tam prawdopodobnie nie było więcej zbliżeń z tym mężem, czyli jej ojcem. Bo niestety ta jej sfera była bardzo poraniona, nieuzdrowiona. Ona o tym się bała mówić. Nie było uzdrowienia i też nie potrafiła ona pokochać owocu tej własnej seksualności, czyli własnej córki, która szła przez życie z przekonaniem, moja mama była zimną matką. Oskarżyła ją, choć nie wiedziała, jaką wielką traumę jej matka nosiła w sobie. No później po śmierci się dowiedziała od swojej matki chrzestnej. I to była droga do jej uzdrowienia. W każdym razie bardzo ważne jest to, jak matka przyjmie swoją własną córkę, jak będzie im mówiła o ciąży, o dzieciństwie, w ogóle o tym darze życia. Bardzo ważne jest to, żeby często powtarzać dziecku, żeby było chciane, kochane. Oczywiście nie zawsze czas ciąży wiąże się z radością, bo to są bardzo konkretne bóle i tak dalej, różne dolegliwości, ale też można to wszystko przedstawić w taki sposób, że dziecko nigdy nie poczuje się jako coś zbędnego, przypadkowego na tym świecie. O tym warto pamiętać. Zresztą to jest doświadczenie wielu moich znajomych kapłanów, egzorcystów, że jest coś takiego jak demony odrzucenia, które się wloką za niektórymi ludźmi. Jeżeli ktoś był odrzucony przez swoich rodziców, nawet w życiu prenatalnym, czyli on już się tam pojawił pod sercem matki, ale w sercach rodziców nie było zgody na istnienie tego dziecka, to potem gdzieś te demony się podczepiają pod takiego człowieka. I znowu efekt tego jest taki jak wcześniej, u ocaleńców. Właśnie takie poczucie, że moje istnienie nie ma sensu. Niemożność doświadczania prawdziwej miłości, nie tylko od rodziców, ale także od innych ludzi. I tutaj musi być bardzo konkretna modlitwa uzdrowienia, uwolnienia od demonów odrzucania. Bardzo często te kobiety, które dokonują aborcji, są odrzucane dlatego, bo przechodzą ten zabieg kilkukrotnie, więcej niż jeden raz. I ktoś mówi, jak można być takim zwyrodnialcem? Nie dość, że raz zabiła swoje dziecko, to robi to kilka razy. A tu jednak okazuje się, że jest to znak bardzo głębokiej traumy, że ktoś powtarza ten sam błąd, to samo zło. To jest jeden ze znaków, że ktoś jest w wielkiej, olbrzymiej, niewyobrażalnej traumie. Znowu taki człowiek, który nie funkcjonuje w takim cierpieniu, nie potrafi tego zrozumieć. Ale dla takich osób jest to jakaś forma ucieczki, może niekoniecznie, ale próby poradzenia sobie z przeszłością. Tylko, że powtarzanie tego samego błędu nigdy nie będzie dla człowieka uzdrowieniem, ale oni myślą, że tak jest. No, to zupełnie jest wszystko do góry nogami odwrócone. Wybierał najgorszy możliwy sposób poradzenia sobie z tymi demonami przeszłości. Jak ktoś mówi, próba oswojenia tego cierpienia przez powtórzenie tego samego cierpienia. To tak jak kiedyś właśnie mówiono dzieciom, boisz się iść w nocy przez las? Bo na przykład zgubiłaś się, czy ktoś ciebie porzucił, to musisz przejść jeszcze raz przez to samo doświadczenie. Jest jakaś taka szkoła terapii, która twierdzi, że tak powinno być, a to niekoniecznie akurat i niekoniecznie w ten sposób, gdy chodzi o syndromy poaborcyjne. Na pewno one nie będą skutecznym lekarstwem dla takich osób, ale niektóre osoby w to wierzą. Jedyną drogą uzdrowienia dla takich osób to będzie rzeczywiste doprowadzenie ich do Pana Jezusa, tego uzdrowienia, które On daje, ale też próba zrozumienia własnej przeszłości, tego, że nie zawsze taka kobieta ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w jej życiu, że często była niestety ofiarą błędów ze strony rodziców, jakiegoś tam cierpienia, które zadali jej inni ludzie, zwłaszcza jeżeli to dotyczy wykorzystania seksualnego. To jest właśnie próba spojrzenia z miłością na swoje własne życie, opłakania tych błędów, które się pojawiły. Trzeba pozwolić im przeżyć taką żałobę, na której nikt zgody wcześniej nie dał, żałobę po tym złu, które spotkało ją w życiu i także po utracie dziecka. No i też tutaj potrzeba tego pojednania się z samą sobą, z Bogiem, z przeszłością. Niektórzy myślą, że ten dramat dotyczy tylko kobiet. Tak wcale nie jest. I zdarzało mi się spotykać mężczyzn, którzy mieli współudział w aborcji. I też ich cierpienie było wielkie. To nie jest tak, że twardy jak kamień nieczuły mężczyzna w ogóle się na tym nie pochyli. Nie. Wielu mężczyzn ryczało jak bobry, bo mieli świadomość, że przez nich zginęło jakieś dziecko, że albo namawiali do aborcji, albo zawieźli do kliniki, albo dali pieniądze na aborcję. Później po latach przychodziła świadomość zła, w którym mieli współudział. I oni też potrzebują pomocy. To się nie stało przypadkowo, że wzięli udział w czymś, co wiąże się z pozbawieniem drugiego człowieka życia. To są często właśnie ci mężczyźni, którzy w jakiś sposób są upośledzeni, czy emocjonalnie, czy we własnej wartości, czy w poczuciu odpowiedzialności, zdolności do tego, żeby być kiedyś odpowiedzialnym ojcem. To są właśnie ci, którzy jako dzieci słyszeli, czy to od swojego ojca, czy od matki, jesteś do niczego, nie dasz sobie rady, tobie to nic nie można powierzyć, zostawić, ty wszystko rozwalisz i tak dalej. Ci, którzy nie zbudowali własnej godności. Ci, którzy nigdy nie czuli się zdolni do tego, żeby stać się za kogoś odpowiedzialni. Można by jeszcze wśród tych mężczyzn wymienić tych, którzy zarastali w bardzo niesprzyjającym środowisku. Czyli na przykład nie mieli przykładu szacunku dla kobiet, dla jej ciała, dla jej seksualności, gdzie kobieta była tylko przedmiotem wyżycia się seksualnego w rodzinie. W małżeństwie tutaj wielka łaska związana z czystością przedmałżeńską. Jeżeli kobieta ją zachowa w jakiejkolwiek relacji przedślubnej, to gwarantowane jest to, że nie zbliży się do niej większość mężczyzn z nieuporządkowaną seksualnością. Właśnie ci, którzy traktują kobietę jak przedmiot, jak zabawkę i ją później bardzo szybko porzucają. Nawet jeżeli wejdą z nią w małżeństwo, to kiedy pojawią się jakieś problemy, i tak będzie sama. Bo ona właściwie była tylko taką seksualną zabawką. Jeżeli kobieta zachowa czystość przedmałżeńską, to nie ma szans, żeby taki mężczyzna przy niej się ostał. No chyba, że będzie prowadził jakieś podwójne życie i to będzie miał jakąś legalną narzeczoną, z którą będzie zachowywał czystość, a po bokach gdzieś tam będzie się bujał z iloma innymi kobietami. No, ale to już też myślę, że gdzieś to wyjdzie wcześniej czy później w tej relacji z tą kobietą. Ale niestety takich też nie brakuje. I ci właśnie mężczyźni wzrastający w takich środowiskach, a bardzo często przypatrujący się swoim własnym ojcom, oni też mają wszelkie predyspozycje, żeby przyczyniać się do aborcji. Dzisiaj też niestety znaczna część osób, które doświadczyły aborcji, było wprost namawianych przez lekarzy. I to są czasami osoby, które, można powiedzieć, z serca są przeciwnikami aborcji. I cenią sobie życie. No ale jest ciąża, idą do lekarza i lekarz nagle zaczyna przed nimi rysować obraz dziecka, które przyjdzie na świat, kalekie, ułomne, chore, upośledzone i tak dalej. I oni również, można powiedzieć, no, przeżywają jakąś sytuację, która jest dla nich zupełnie nowa. Jeżeli zabraknie kogoś, kto im pomoże zmierzyć się z tym, to mogą niestety dać się namówić na tą fatalną decyzję, jaką jest decyzja o aborcji. Tym bardziej, że często lekarze opisują to w pięknych słówkach. Będzie łatwo, będzie bezboleśnie. W sumie robicie to dla dobra własnych dzieci. Bo przecież dobrem dziecka jest to, że ono ma przyjść na świat zdrowe i tak dalej. Pięknymi słówkami potrafi obudować rzeczywistość, no, która potem dla nich jest jakimś skończonym piekłem. Znowu zabraknie gdzieś tam kogoś, kto mógłby im dać konkretną pomoc w takiej sytuacji. No i często niestety to tutaj współwina rodziców, bo oni gdzieś tam intuicyjnie czują, że musieliby zostać sami z tym problemem takiego chorego dziecka w ich życiu. Ale to też niestety jest to, że wielu młodych ludzi, no, chce być, żyć bardzo wygodnie. Nie dopuszcza do myśli faktu, żeby ich spotkała jakaś choroba, żeby ich dzieci przyszły na świat łomne, kalekie i z wygody też są zdolni podjąć taką decyzję. No potem się przekonają, że jednak podjęli złą decyzję i będzie się z tym wiązało jakieś cierpienia, więc złe wychowanie do życia, w którym oni nie przewidują możliwości pojawienia się cierpienia. To jak ktoś powiedział, pokolenie dzieci, przed którymi zbierano każdy najmniejszy kamyczek, żeby przypadkiem nie musieli dokonać jakiegoś wysiłku, pracy nad sobą, zmierzenia się z własnymi słabościami. No, jest to też jakiś wielki problem cywilizacji współczesnej. Jest wielkim problemem to, co też powiedziałem wcześniej, że wiele młodych kobiet dzisiaj pada ofiarami przemocy seksualnej. O ten seks jest dzisiaj bardzo łatwo. O wiele łatwiej niż kiedyś w przeszłości. Ale skutki tego mogą być dla kobiety, dla młodej dziewczyny opłakane. I często właśnie taka młoda dziewczyna, kiedy dowie się o tym, że jest w ciąży, to żeby ukryć tą swoją rozwiązłość, te swoje błędy przed najbliższymi, no to decyduje się na te rozwiązania typu ta tabletka, jak to się mówi, dzień po i tak dalej, ale już te demony śmierci gdzieś tam się pojawiają w jej życiu. Nikt o tym nie wie, nie było u lekarza, wzięła tylko tabletkę, ale już po jej zażyciu wie doskonale, że zrobiła coś potwornego, że zabiła swoje dziecko, tak dosłownie powiedziała jedna młoda kobieta, z którą rozmawiałem po takim doświadczeniu. I może jeszcze parę zdań, bo tak wspominam o tych demonach śmierci. Co to jest? No jak wiemy, no demony to są konkretne byty osobowe związane z konkretnymi grzechami, w które może popaść człowiek. Jeżeli człowiek popełni grzech przeciwko piątemu przykazaniu, to podpinają się pod niego te demony śmierci i można je porównać do takich pijawek, takich wielkich pijawek, które gdzieś tam się doczepią do człowieka i cały czas są jak taka wielka pijawka i wysysają z człowieka życie. I tak właśnie ci ludzie się czują, jak powiedziałem, jak w grobie, jak takie zombie, bez żadnych emocji, bez żadnej radości. I tutaj potrzeba bardzo konkretnej modlitwy, modlitwy uwolnienia. Tutaj potrzeba i spowiedzi świętej, ale także tego całego procesu uzdrowienia, zaakceptowania siebie, swojego życia, przebaczenia sobie, opłakania nieraz, takiego zwykłego po ludzku. Jest to demon, który może iść za człowiekiem przez długie lata. Niektórzy mówią nawet przez pokolenia, że ten grzech tam się gdzieś tam powtarza. Ale jest to konkretny byt duchowy i dlatego nie da się też przejść przez tego rodzaju traumę bez Bożej pomocy, bez sakramentu, bez modlitwy. To, co jeszcze na koniec można powiedzieć, to, że każdy chaos w życiu człowieka sprzyja upadkom, grzechom. Między innymi także wejścia w grzech aborcji. Myślę, że większość osób, które przeszły przez tego rodzaju doświadczenie, powie, że w ich życiu, w przeszłości był obecny chaos. To jest jakaś wskazówka dla nas. Co może być przyczyną wejścia w tego rodzaju zło? Czego należy unikać? Ja mówię to o tym dlatego, bo często dziewczyny wchodzą w relacje z takimi chłopakami, czy chłopaki wchodzą w relacje z takimi kobietami, których życie można określić mianem chaosu. Ich przeszłość jest właśnie związana z takim chaosem. Jeśli mówi, ktoś ma trudną przeszłość czy coś. Nie o to chodzi, że takich ludzi mamy przekreślać, ale trzeba to wszystko uporządkować, jeżeli chcesz wejść z kimś w zdrową relację, bo jeżeli nie, no to ten chaos ich pochłonie i jeszcze kolejne istnienia. Jest to jakieś bardzo konkretne zło, które może się pojawić w życiu tej osoby i innej osoby. Unikać tego, jeżeli jest chaos w twoim życiu, trzeba to naprawić. Ale jeżeli pchasz się w związek z taką osobą, z taką przeszłością, sam sobie możesz być winien różnych problemów, które pojawią się także w twoim życiu. Tak więc to wszystko, co mówię, no to nie są proste sprawy, trudne sprawy. Na pewno też nie powiedziałem wszystkiego, bo to są jeszcze różne odłamy tych problemów, rozgałęzienia. Każda historia wiążąca się z aborcją jest inna, ale ja o tym wszystkim mówię właśnie po to, żeby przekonać was do potrzeby modlitwy za te kobiety, które dokonały aborcji, które rozpaczliwie szukają pomocy. Choćby właśnie owocem tej modlitwy było to, że taka osoba zacznie szukać tej pomocy. Ja jakiś czas temu spotkałem się z taką formą katolickiej terapii, właśnie organizowanej przez niektóre wspólnoty. To się nazywa Winnica Racheli. I uważam, że obecnie to jest jedna z najlepszych form pomocy dla takich osób z tego rodzaju doświadczeniem. Ale to nie tylko, bo są jeszcze inne możliwości. I żeby taka osoba uwierzyła w to, że warto o taką pomoc poprosić, poszukać, kiedy ona już tyle razy była zawiedziona, poraniona, to musi być to Boża łaska, którą można sobie wymodlić. Żeby inaczej spojrzeć na te osoby, które są w takim doświadczeniu. Potrzeba wielkiej modlitwy, trzeba wielkiego serca zrozumienia. Tu nie chodzi o to, żeby je rozgrzeszać i twierdzić, że nie ma problemu, nic się nie stało, stało się. I one o tym najlepiej wiedzą. Czasem nawet nie trzeba im tego mówić i uświadamiać. One o tym doskonale wiedzą. Ale chodzi właśnie o to, żeby pokazać im możliwości wyjścia z tego problemu. Że tu potrzeba ich decyzji. Że moje życie może się zmienić. Mogę odczuć prawdziwą Bożą miłość, Jego przebaczenie. Odczuć moją wartość, godność. Mogę albo tkwić w tym grobie, zimnym grobie do śmierci, albo mogę zacząć żyć jak człowiek. Doświadczyć przebaczenia i miłości. I wtedy życie takiej osoby już jest zupełnie inne. I na to potrzeba wielkiej, wielkiej modlitwy.